Proszę usiądźcie. Raczej dzisiaj będę mówił cicho, więc tam proszę Michała, żeby mnie ewentualnie tam nagłaśniał właściwie, żeby mnie było słychać. Natomiast chciałbym was dzisiaj zaprosić do tego, żebyście uruchamiali swoją wyobraźnię. Wyobraźnię swoją. I nie wiem, jak tam jest z waszą wyobraźnią. Z moją jest tak różnie. Ja nie mam takich wielkich zdolności do wyobrażania sobie różnych rzeczy. Taki bardziej umysł mam matematyczny, bym powiedział. Ale Boże Słowo bardzo dużo do nas przemawia w postaci właśnie różnych obrazów. To nas skłania, pozwala nam na przykład uruchomić wyobraźnię i coś sobie lepiej wyobrazić, lepiej zrozumieć poprzez zobaczenie tego obrazu. Więc ja zacznę od takiego obrazu, a później przejdę do sedna, do tematu, którym chcę się z wami dzielić. Może zacznę od takiego pytania, które brzmiało w pierwszym wieku chrześcijaństwa i brzmi do dzisiaj. To pytanie można postawić w ten sposób. Co z Żydami? Co z Żydami? Znacie odpowiedź? Na pewno odpowiedzi będzie tyle, ilu nas jest na tej sali. Zazwyczaj tak w życiu bywa. Więc pozwólcie, że wam wymaluję, czy ten obraz, który maluje Pismo Święte, List do Rzymian, 11 rozdział od 13 wersetu będę czytał. Też prosiłem, te wersety będą się pojawiać tutaj z tyłu, więc ja będę czytał, a wy możecie sobie to sprawdzać. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, apostołem narodów, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty trwasz dzięki wierze. I tutaj mamy w tym wersecie błąd drukarski, ma być, nie wzbijaj się w pychę, ale się szczesz. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś szczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Widzieliście kiedyś drzewo oliwne? To jak ktoś nie widział drzewa oliwnego, to może być jabłoń. Chodzi o to, żeby sobie wyobrazić drzewo. I oczywiście w tym obrazie jest kilka wiadomych i kilka niewiadomych. Więc ja się skupię na tym, co jest wiadome, a nie będę snuł domysłów nad tym, co jest niewiadome. Bo na tym, co jest niewiadome, wiele osób snuje bardzo wiele domysłów. Więc co jest wiadome? Wiadome jest, że to drzewo trochę dziwnie wygląda. Bo korona tego drzewa składa się z gałęzi oliwnych i te gałęzi są różne. Pierwsza rzecz, jaką zwrócę uwagę, to że w tej koronie tego drzewa są gałęzie, które z natury należą do tego drzewa, czyli te szlachetne gałęzie. I apostoł Paweł nam wyjaśnia, że te szlachetne gałęzie drzewa oliwnego to są ci Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Do tych gałęzi należą apostołowie, do tych gałęzi należą pozostali uczniowie. Do tych gałęzi Te gałęzie tworzą ci, którzy w Jerozolimie uwierzyli w dzień Pięćdziesiątnicy, gdy apostoł Paweł głosił Ewangelię, nie apostoł Paweł, tylko Piotr głosił Słowo Boże, 3000 ludzi i następne 1000. To są te gałęzie, szlachetne gałęzie oliwne, które pozostały w drzewie oliwnym, są wszczepione, czerpią soki. Natomiast mamy drugi jak gdyby fragment tego obrazu, odłamane gałęzie oliwne. Odłamane gałęzie oliwne. Czyli mamy gałęzie, które pozostały w drzewie oliwnym i mamy gałęzie odłamane. Wiecie, pomyślcie sobie, jest drzewo, piękne drzewo, drzewo oliwne, tam są gałęzie, jest korona i na ziemi leżą odłamane gałęzie oliwne. I apostoł Paweł nam pisze, że te odłamane gałęzie z tego drzewa oliwnego to są ci Żydzi, którzy nie uwierzyli. Czyli co się dzieje z gałęziami, które są odłamane i leżą poza drzewem? One po prostu umierają. Nawet jakby były szlachetne, nawet jakby były piękne, nawet jak długo mogłyby być jeszcze zielone po odłamaniu, one w konsekwencji usychają. Wiecie, i tutaj nie pomoże nic religia, tu nie pomoże nic, nie wiem, czynienie tego, co najlepsze. Po prostu jeżeli nie jest wszczepiona gałąź w drzewo oliwne, to ona będzie umierać i tak. No tak jest prawo natury i ten obraz tu jest przywołany. Więc z jednej strony to drzewo pięknie wygląda, ma te gałęzie, które pozostają w tym drzewie, ale gdyby popatrzymy pod to drzewo, to ten obraz się troszeczkę robi smutniejszy, tak? I właśnie te odłamane gałęzie z drzewa oliwnego to są ci Żydzi, oni do dzisiaj, którzy nie uznali Jezusa z Nazaretu za Mesjasza. Oni mają takie różne powiedzenia, nawet tacy niewierzący Żydzi nawiązują w różnych powiedzeniach do Mesjasza. Na przykład gdy idziesz z nimi do restauracji i oni chcą zapłacić za obiad, to mówisz, dobra, to ja zapłacę jutro. To oni ci powiedzą, jutro może przyjść Mesjasz. Nawet chociaż są niewierzący. To oni jak gdyby ciągle w różnych powiedzeniach odnoszą to do... Gdzieś tam mają to w swoich genach, w swojej naturze. Czyli mówią ci, dołóż się dzisiaj, bo jutro może już być po wszystkim, no bo jutro może przyjść Mesjasz i może być po wszystkim. Nie? Więc trzeba uważać, co się przy nich mówi. No, w każdym razie ta świadomość tego, że Mesjasz ma przyjść, w nich jest, ale jest ten, wiecie, to coś takiego dziwnego, co się stało w ich sercach, że Jezus z Nazaretu nie odpowiada im jako Mesjasz. Więc to są te gałęzie odłamane, bardzo smutny obraz. No i trzecie gałęzie to są gałęzie, które nie są ze szlachetnego drzewa oliwnego. Gałęzie, które nie są ze szlachetnego drzewa. I te gałęzie, które nie są ze szlachetnego drzewa oliwnego, to ja i ty. To my. I jest powiedziane, że te gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego zostały wszczepione do tego szlachetnego drzewa. Wiecie, to jest niesamowite. To jest wbrew naturze wszczepienie. Tak się nie szczepi. To dobrą gałąź się szczepi do złego drzewa, ale nie złą gałąź do dobrego drzewa. Tak się nie szczepi drzew. I Pismo Święte nam mówi, że myśmy są tą gałązką z tego dzikiego drzewa oliwnego, które Bóg w swej dobroci wziął i wszczepił w to szlachetne drzewo oliwne i popłynęło życie. Wiecie, z nas martwe narody, popłynęło w nas życie ze szlachetnego drzewa oliwnego. Wiecie, i my możemy wydać taki sam owoc. Możemy wydać dobrą oliwkę. I do tego jesteśmy wezwani, żebyśmy wydali dobrą oliwkę. Więc ja, gdy sobie o tym myślę, co z Żydami, to widzę gałęzie, które są wszczepione i wydają owoc, ale widzę gałęzie, które są odłamane. I Bóg mówi o tym, że one są wszczepione lub odłamane poprzez wiarę lub niewiarę. To jest kryterium. Jest jedno kryterium wszczepienia, wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj nie ma żadnego innego kryterium, tylko to jedno. Ty trwasz dzięki wierze, oni są odłamani dzięki niewierze. I to nie chodzi o wiarę w Boga, bo oni w Boga wierzą. To chodzi o konkretną wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Zbawiciela. Tego, który przyszedł od Ojca, od Boga Jahwe, który przyszedł. Wiecie, jakie to jest niezwykłe. Dla mnie to są rzeczy nie do pojęcia. Jak naród, który 15 wieków czekał na Mesjasza. I to naprawdę czekał. To nie jest tak jak my, poganie. Tylko to jest naród, który czekał na Mesjasza, gdy ten Mesjasz się pojawił na ziemi. I dla nas to jest takie oczywiste, że to jest Chrystus, tak? Znaczy to nie jest takie, no jak to może być nie być Chrystus? No ten, który się pojawił, to jest Chrystus. To jest Mesjasz. To jest ten zapowiadany. To jest takie proste dla nas. A dla nich to nie jest Mesjasz. Wyobraźmy to sobie. Jak to jest możliwe? No właśnie, apostoł Paweł stara się nam to wszystko wyjaśnić, stara nam to wszystko powiedzieć. Ja was już zostawię z tym obrazem, bo ten nie chciałbym przeciągnąć, bo mnie dotknął werset 22 i na nim chcę skupić moją uwagę. Werset 22, nie wiem, niech on się tutaj może pojawi. Przeczytajcie sobie go po cichutku. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile i ty wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. I w tym całym obrazie, który apostoł Paweł rysuje, drzewo oliwnego nagle przechodzi na osobę Boga. I chce nam coś o Bogu powiedzieć. I łączy ze sobą dwa, nie wiem, atrybuty, dwie cechy charakteru Boga, które dla mnie to połączenie stało się wielkim wyzwaniem. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Powtarza później surowość dla tych, którzy upadli. Czy kiedyś tak myślałeś o Bogu? Nie no, o dobroci, no to bez przesady, no to wiadomo. Rzucam wam wyzwanie, bo ten werset rzucił mi wyzwanie. Cały ten obraz drzewa oliwnego, cały ten obraz gałęzi wszczepionych i odłamanych, apostoł podsumowuje, patrząc na Boga i mówi taką rzecz. Zwróć uwagę na dobroć i surowość. To szczerze was zapytam, czy myślałeś kiedyś, że Bóg jest surowy? Czy raczej myślisz, no nie może być inaczej, no. Słowo Boże nie może kłamać. Więc to mnie zaczęło nurtować, gryźć, zastanawiać się, jak to jest. Z jednej strony dobroć Boża. Ja mogę zaświadczyć w moim życiu, że ja doświadczyłem dobroci Boga. Ja mogę zaświadczyć i powiedzieć, że dobroć Boża jest mi bliska. Wiem, co to znaczy, kiedy Bóg wyciąga swoją dobrą dłoń nad moim życiem. Ja bym zawsze chciał być ukryty tylko w dobroci Boga. Każdy z nas by chciał być ukryty. Ale przykład Izraela, narodu, który wybrał Bóg, narodu, z którym Bóg zawarł przymierze, pokazuje, że jest też takie oblicze Boga. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to drugie oblicze Boga? Powiedziałem, że was chcę pobudzić do wyobraźni, więc teraz chcę was przenieść do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przejdźmy sobie teraz do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Rozdział pierwszy. Od początku. Biblię się czyta od początku. Czytamy od początku. Na początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Bóg stworzył światłość i zobaczył, że światłość jest dobra. Od razu mamy tą cechę w stworzeniu, że jak Bóg coś stwarza, to jest dobre. Światłość była dobra. A teraz werset 31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to... Jeszcze jest tutaj? Było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. W stworzeniu widać dobroć Boga. W pierwszym wersecie stworzył Bóg światłość i było to dobre. Jak stworzył wszystko, to było to bardzo dobre. Bo jak już jest wszystko, to już jest bardzo dobrze. Jak było trochę, to było dobre, a jak stworzył wszystko, to jak się połączyło, to było to już bardzo dobre. A więc w stworzeniu jest widoczna dobroć Boga i to, co On stwarza, jest naprawdę doskonałe, kompletne, takie jak trzeba. No, a więc, kiedy patrzymy na tą dobroć Boga w stworzeniu, to spróbujmy sobie wyobrazić, jak sobie wyobrażacie tamten świat stworzony przez Boga? Czy macie jakieś wyobrażenia na temat tamtego świata? Bo ja sobie myślę tak, jeżeli dzisiaj na ziemi są takie miejsca, które zapierają dech w piersiach. Są takie miejsca na ziemi? Nawet jak ktoś ma taki ładny telewizor plazmowy, to jak tam mu pokażą gdzieś tam te cuda podkręcone troszkę może, ale wiecie, no to widzi, to co Bóg stworzył, przecież to jest niesamowite. To jest niesamowite. Są takie miejsca, które zapierają dech w piersiach. Przecież to jest świat po katastrofie. Czy my sobie zdajemy sprawę, że świat, który my oglądamy, to jest świat po potężnej kraksie? To jest rozbite, to wszystko jest porozbijane już prawie. To nie jest ten świat, który tutaj jest opisany w pierwszej księdze Mojżeszowej. On do dzisiaj zapiera dech w piersiach. Wiecie, gdzie ja bym chciał pojechać na krótki urlop? Jakby było to możliwość. Zaskoczę was. Do Edenu, do ogrodu Eden. Jeżeli byłoby to możliwe, taka wycieczka, to ja bym chciał pojechać do... Chciałbym zobaczyć ogród Eden, jak on wyglądał w stanie pierwotnym. Bo to jest coś, co w swoim naturalnym sposób stworzył Bóg i to jeszcze nie było zniszczone, to jeszcze nie było skażone. To jeszcze nie było tym stworzeniem, które oczekuje od odkupienia synów Bożych. To nie było stworzenie, które z utęsknieniem czeka nastania nowej ery. To było stworzenie w tym formacie pierwotnym, piękne i wspaniałe. Wiecie, więc Bóg dokonał stworzenia, było to bardzo dobre, była w tym widoczna dobroć Boża. I wiecie, i później, żeby tego było jeszcze za mało, to Bóg dla człowieka założył ogród Eden. To jest już jak poza stworzeniem. To jest coś dodatkowego, co Bóg założył. To jest, mamy o tym mowę w drugim rozdziale od 8 wersetu. Drugi rozdział, 8 werset, tak, do 10. Drugi rozdział, 8 do 10. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie. To jest dodatkowo. To już jest po akcie stworzenia. Później zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Wyobrażacie to sobie? Czyli Bóg dokonał stworzenia, była to bardzo dobre, a później jeszcze założył ogród. Dla człowieka, dla swojego człowieka dodatkowo jeszcze ogród w Edenie założył. I tam jest powiedziane, że wyrosło wszelkie drzewo piękne do oglądania i dobre do jedzenia. Piękne do... I to, co Bóg tworzy w swym naturze, to jest piękne i dobre. Piękne do oglądania i dobre do jedzenia. A to, co tworzy człowiek, jakie jest? Jak pan... Michał mówi, że tragedia. Ja pamiętam, jak jeszcze mieszkałem na osiedlu Dywizjonu. Mieszkaliśmy wysoko na 9 piętrze i gdy wychodziłem, spojrzałem przez okno, to widziałem dzieło ludzkie. Takie dwa kominy stojące. Takie, wiecie, potężne kominy. Elektrociepłownia, łęk. To był obraz, który widziałem. Dwa komina. Czasami jeszcze dymiły. Teraz już mnie dymią, ale wtedy jeszcze w środku miasta ktoś wybudował elektrociepłownię. I z drugiej strony myślałem, no tak, ale gdyby nie ta elektrociepłownia, to bym miał zimno w mieszkaniu. No to na dobra jest, nie? Ale czy ona jest piękna? Dobra jest. Dobrze, że jest. Dobrze, że kopci. No może nie że kopci, ale że ciepło daje. Więc to, co tworzy człowiek, jest przede wszystkim użyteczne. Bo my tacy jesteśmy, żeby to nam służyło, żeby to było dla nas użyteczne. A Bóg, to, że tworzy to użyteczne, to, że to jest jakie? Piękne! No my już to z tą, my już tego połączyć nie tak łatwo, żeby było i użyteczne, i piękne, nie? To tylko kobieta taka może być, no nie? I to ma. Z mężczyzną to już gorzej. Żeby te dwie rzeczy po prostu były. I Bóg właśnie, kiedy stwarzał, kiedy dawał, kiedy to było wszystko bardzo dobre, to jeszcze było to piękne, jeszcze było to użyteczne. I tam Bóg zaprowadził człowieka i powiedział mu tak, Eden jest dla ciebie. Sad Eden jest dla ciebie. No jak powiedziałem, tam właśnie pojechać sobie na tydzień, zobaczyć jak to wyglądało, to by było dopiero, nie? To by było coś. Jak to w swoim, tym pierwotnym, wyglądało w pierwotnej wersji. Jak to Bóg stworzył, jakie to było i jak byśmy byli zachwyceni. No i nagle dowiadujemy się dalej, dzieją się rzeczy dalej. Nic nie stoi w miejscu. Rzeczy się posuwają do przodu. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 2, 16-17 werset. 16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. W sumie to przykazanie nie było aż takie tragiczne. Przecież tam jest powiedziane, z każdego drzewa ogrodu możesz jeść. Ale wszystko wolno. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść. Dał taki rozkaz. Możesz jeść z każdego, a więc człowiekowi było wolno. No, można powiedzieć, wszystko, no prawie wszystko. Nie. Czy przykazanie wcale nie było takie tragiczne? Tylko z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Z jednego ci nie było wolno jeść. To jest zawsze takie ciekawe, że my zawsze chcemy tego, czego nam nie wolno. Nawet gdyby nam było wszystko wolno, to jak jest jedna rzecz, która nam nie wolno, to po pewnym czasie ona i nas tak zacznie intrygować. A dlaczego mi tego nie wolno? Co mi nie wolno? Ja? A kto mi powie, że nie? Czasami mamy takie, wiecie, takie przypływ takiego poczucia, że jesteśmy nie wiadomo to kim. Nie? I no, wszystko nam wolno. No i okazuje się, że rzeczy biegną dalej, a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre jedzenia i że były miłe dla oczu. No tak jak Bóg stworzył. I piękne, i dobre. No. Miłe dla oczu i dobre do jedzenia. No żeby gdyby to Bóg stworzył, wiecie, takie kulawe, koślawe, to może by się kobieta tym nie zainteresowała. Taki owoc z robakiem, no nie? No to było po prostu, wiecie, ale to było i miłe dla oczu, i dobre do jedzenia. No i dalej czytamy. Godne pożądania dla zdobycia mądrości. Zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Nie? No można zadać pytanie, no i co się stało? No cóż takiego wielkiego się stało? No. Czy to pierwszy raz ktoś robi coś, czego nie wolno? No wtedy... No można, wiecie, można zadać sobie pytanie, no co takiego wielkiego się stało? No gdybym ja karał, powiedzmy, moją córkę za to, że zjadła jakiś owoc w domu, którego nie wolno. A zjedz sobie, niech ci na zdrowie wyjdzie. Pomyślmy, no co się takiego stało? No? Czy w naszym wyobraźni jest to jakieś wielkie, ciężkie przestępstwo, które tam się stało? A z jednej strony mówimy o dobroci Boga i próbuję wam jakoś tą dobroć Boga przybliżyć, pokazać wam ją w stworzeniu, jaka ona była niesamowita, ta dobroć Boga w stworzeniu. Ale my dzisiaj mówimy o dobroci i o czym? No właśnie. Dobroć i co? Jest ta surowość, czy nie ma? Teraz zobaczmy werset 22, 24. Trzecia Mojżeszowa, 22, 24. I oto rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby nie wyciągnął teraz ręki swojej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby szczekł drogi do drzewa życia. Mam do was pytanie. Który ojciec pierwszy wyrzucił dzieci z domu? Halo, jesteście tu? Który ojciec pierwszy wyrzucił dzieci z domu? Macie odwagę, czy nie? Czy mówimy, nie ma tego? Czy Eden nie był domem dla Adama i Ewy? Czy to nie był ich dom? Czy to nie było miejsce, które Bóg dla nich przeznaczył? Czy to nie było miejsce, gdzie oni mieli wszystko, co jest potrzebne? Czy czegoś im brakowało w Edenie? Ja później tak trochę to lekko powiedziałem, że zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. I co się stało? Bóg ich, jest powiedziane, odprawił, a tam jest dalej powiedziane, że co? Wypędził, wyrzucił ich z Edenu. Mało tego, tam jest jeszcze powiedziane, że postawił cheruba, żeby pilnował, żeby przypadkiem nie zakradli się nie i nie. Czytajmy ze zrozumieniem. Czytanie ze zrozumieniem to jest wielka umiejętność. Czytanie tekstu Pisma Świętego i próba zrozumienia tego, o czym on mówi. Ten tekst Pisma Świętego mówi z jednej strony o dobroci Boga, a z drugiej strony mówi o tym, że jak człowiek przekracza w sposób ewidentny Boże przekazanie, w tym przypadku przekazanie w Edenie, co go spotyka? Spotyka się z surowym obliczem Boga. I to się tutaj stało. Jak gdy próbuję sobie to wszystko, wiecie, wyobrazić, gdy próbuję to zrozumieć, gdy próbuję zrozumieć, że Bóg Ojciec musi swoje dzieci odprawić i On je po prostu odprawia, ponieważ takie są Boże reguły. Takie są Boże reguły. Oczywiście on później obmyślił plan ratunku, wiecie, bo to nie jest tak, nie? Bo później jest plan ratunku. Ale w tym momencie jest po prostu... Widzicie, jak się rzeczy dzieją. A w ogóle po czym o tym mówimy? Czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Czy jak myślicie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla nas, że my sobie o tym mówimy? Przecież my wiemy, zjedli w Edenie, zgrzeszyli, Bóg ich tam, wiecie, wypędził, ale przyszedł Pan Jezus i wszystko jest okej. Nie? Czy to ma jakieś znaczenie dla mojego życia? Może wam opowiem historię. Widzicie, trochę tak... Jestem trochę zdrowy, trochę chory. No ale powiedzmy, że jestem bardziej zdrowy niż chory. Ja zawsze tak po prostu staram się patrzeć na życie. Bardziej pozytywnie niż negatywnie, jak to tylko możliwe. Jakiś czas temu różne osoby, z którymi współpracuję w różnych tam obszarach, wiecie, chorowały. Zapadały nie jakieś poważne choroby, ale przeziębienie, jedno za drugim, gardło, nie mogą mówić, przeziębienie. Wiecie, i to był taki, wiecie, wysyp. Nie wiem, czy mieliście, czy wiecie, był taki okres wysyp chorób, nie? No, a ja byłem zdrowy cały czas. No i sobie myślałem tak. W pewnym momencie, mówię wam szczerze, otwieram wasze serce, moje serce przed wami otwieram. Zaczęło mnie to trochę irytować. Czemu oni chorują? Wiecie, bo mi robili straszny kłopot. Miałem straszny kłopot, bo musiałem zastępstwa załatwiać, a nie było jak tego zastępstwa załatwić. I różne, wiecie, rzeczy się działy. Tu miał wykłady mieć w seminarium, dzwoni mi dzień wcześniej, że jest chory, że nie... Że, no. Wiecie, jak to jest, nie? No ja mówię, no trudno, no, ale w sercu sobie myślę, no Panie Boże, no jak to tak, nie? A więc z jednej strony widzę, że różni ludzie zapadają na jakieś tam przeziębienia, a jestem zdrowy, no, dzięki Bogu. Ale ta myśl w sercu spowodowała to, że nie minęło dużo czasu i co się stało? I się pochorowałem. Zapalenie krtani. Wiecie? Cały czas sobie myślę tak. No jak to jest? No Bóg jest dobry, doświadczam tej Bożej dobroci, ale Bóg też stosuje taką zasadę. Komu wiele powierzono, a tego się wiele wymaga. Wiecie? I nagle zrozumiałem, że źle myślałem. Źle myślałem o moich braciach. Dlaczego oni chorują? No zdarza się. Zdarza się, różne rzeczy się dzieją, nie? No a teraz jak ja sam doświadczyłem tego, to nagle mam takie miększe serce. Nie wiem, czy wy też tak robicie, że to, co się dzieje w waszym życiu, odnosicie do relacji z Bogiem. Ja mam tak, ja każdą sprawę odnoszę. Cokolwiek mi się stanie, to zawsze to odnoszę do relacji z Bogiem. Cokolwiek. Jak mi jest dobrze, doświadczam błogosławieństwa, to odnoszę to relację z Bogiem, że to dzięki Bogu. Ale jak są rzeczy, które są w moim życiu trudne, to też odnoszę to do relacji z Bogiem. Zastanawiam się, Boże, o co chodzi? Nie potrafię mojego życia interpretować poza Bogiem. Nie potrafię powiedzieć, a to taki zbieg okoliczności, przypadki, a to wirusy, a to bakterie. Nie potrafię tak. Po prostu ja moje życie zawsze interpretuję w kontekście Boga, osoby Boga. I zawsze staram się zrozumieć, Boże, a co Ty masz do mnie? Co Ty chcesz mi powiedzieć? Czy ja jestem po prostu, czy chcesz mnie coś tam, nie wiem, skorygować, mój sposób myślenia zmienić? I to mi pomaga, z tym jest łatwiej. Bo tak to bym zawsze żył w przekonaniu, ta niewiadoma, tamta niewiadoma, tu przypadek, tam nie wiadomo co. Ale jeżeli moje życie odnoszę absolutnie do osoby Boga, to każda sprawa, jaka się dzieje, ja wierzę, że ona ma związek ze sobą Boga i ze mną. To nie jest tak, że po prostu coś się dzieje, od tak się dzieje. Ja moje życie kiedyś związałem z Panem Jezusem Chrystusem. Na dobre i na złe. Na wszystko. Jak nawet nie mogę spać, to coś jest nie tak. A jak mogę spać dobrze, to też. To jest super, tak? Wierzę, że całe moje życie, każdy mój oddech, tchnienie, cokolwiek się dzieje, ma związek ze sobą Boga. Ponieważ Bóg zamieszkał w moim sercu. Ja Go nie muszę przywoływać, zapraszać do mojego życia. On po prostu w moim życiu jest. I cokolwiek się dzieje, dzieje się razem z Nim. Tak wierzę. A czy wy też tak wierzycie? Jak wam? Czy to, wiecie? Czy jest trudniejsze, czy łatwiejsze? Więc dlatego, kiedy pewne rzeczy się dzieją, ja zawsze je odnoszę do osoby Boga. Ale słuchajcie, bo trochę zboczyłem z tematu. Miałem mówić o dobroci i o surowości Boga. Jeszcze miałem jedną taką ilustrację, kilka rozdziałów później. Może wam to zadam na popołudnie. Co macie na popołudnie zaplanowane? Bo chciałem coś powiedzieć o potopie. Może teraz tylko opowiem wam o potopie. Czy wiecie, to jest taka historia na szkółkach opowiadana. Fajnie, arkę się buduje, lepi się zwierzątka z plasteliny. Tak, wprowadza się je. Wprowadza się do arki. Arkę się może kładzie do biednicy z wodą, ona se pływa tam po górze, nie? Wiecie, my jak opowiadamy tą historię o Noem, to my głównie zaglądamy do arki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Co jest wewnątrz? Zaglądamy do arki. I co jest wewnątrz? Wewnątrz jest Noe, jego żona, jego rodzina najbliższa, trzech synów, czy żony, czyli każdy swoją żonę, 8 osób. I zwierzątka. I w arce jest jak? Nawet dosyć fajnie jest tam wewnątrz tej arki, nie? Jak się tak opowiada o tej arce, no fajnie tam jest. Trochę co prawda, wiecie, buja. Trochę tam kapie, i ten, ale generalnie w arce jest okej. Popracowali, posprzątali za tam, wiecie, zagrody, dali jeść, poszli na kawę, siedzą i w arce jest dosyć w porządku jest w arce. Tak kiedy popatrzymy na tą konstrukcję arki, to ona była tak dziwnie zrobiona, że okno było na samej górze. Na samej górze. Także oni tak za bardzo nie mogli co zrobić, patrzeć na zewnątrz, nie? Ale kiedy Pismo Święte nam opisuje to zdarzenie, to nam mówi, co w arce i mówi co? Co na zewnątrz. Ale tym, co na zewnątrz, jak powiedziałem, my się już raczej nie zajmujemy, bo nas interesuje to, co w arce, nie? No to ja powiem, co się wam powiem? To jest dobre na szkółkę niedzielną. Ale my, jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzieje, to musimy wyglądnąć też poza arkę. I co się dzieje na zewnątrz? Może ktoś by opowiedział. Co się dzieje na zewnątrz? Tutaj wewnątrz to wiemy, tak? Wewnątrz jest bezpiecznie, tak, przytuleni do siebie. A co się dzieje na zewnątrz? Powódź. Bym powiedział, taka dosyć spora powódź. Taka powódź tysiąclecia, albo taka powódź... Co się dzieje na zewnątrz? Przeczytajcie sobie opis. Tam jest powiedziane, że wyginęło wszystko. Wszystko, co ma tchnienie w nozdrzach. Wszystkie zwierzęta zginęły i wszyscy ludzie zginęli. Wiecie, wewnątrz jest fajnie, my mówimy tym, a na zewnątrz trwa zagłada. Tam jest szoach, tam jest zagłada. I z jednej strony jest obraz dobroci Boga dla Noego, dla jego rodziny, dla zwierząt, które zabrali, ale to, co się dzieje poza arką, to widać surowe oblicze Boga. I później, kiedy Nowy Testament odwołuje się, bo 5 razy się Nowy Testament odwołuje do sytuacji z Noem, to mówi o tym, że Bóg nie oszczędził starożytnego świata. Nie oszczędził starożytnego świata. I jest to później wskazanie dla nas, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli, bo Piotr mówi to w kontekście, jeżeli ktoś będzie wiódł życie bezbożne, to spotka go to samo, co spotkało ludzi za czasów Noego. Dobrze, zmierzamy do końca, bo mamy jeszcze wieczerzę, mamy pamiątkę. Ja powiedziałem, historia o Noem ze spojrzeniem do wewnątrz i ze spojrzeniem na zewnątrz. Tak? Dla zrównoważenia obrazu. Patrzmy tu i tu i niech nam to buduje obraz Boga dopiero. Dopiero zobaczymy Boga w Jego boskości, w Jego naturze, kim On jest. No i zmierzając do Wieczerzy Pańskiej, chcę jeszcze przeczytać Tytusa, rozdział 3, wersety od 3 do 7. Tytusa od 3 do 7. Bo i my, teraz my o nas, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła, co tutaj mamy, gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Może dotąd. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość, a więc w zbawieniu mamy objawione dwie cechy Boga. Dobroć i miłość. Wiecie, i jak gdyby chcę na to zwrócić nam uwagę, bo w tym, co się stało na Golgocie, w śmierci Pana Jezusa, w Jego zmartwychwstaniu, Bóg objawił swoją dobroć i objawił swoją miłość. I chcę wam powiedzieć, że Bóg nas do tej dobroci i miłości zaprosił w Jezusie Chrystusie. My mamy ten niezwykły przywilej, że możemy mieć udział w dobroci i miłości Boga i mieć jak gdyby pełny udział, korzystać z miłości i dobroci Boga. To jest, co mówił apostoł Paweł w liście do Rzymian, jeśli wytrwasz w dobroci, my możemy wytrwać w dobroci miłości Boga. Jeśli nasze serca są z Nim związane, to możemy brać z tego wszystkiego dla siebie, dla naszego życia. Ale z drugiej strony, jeśli odrzucimy dobroć Boga i miłość Boga, to spotkamy się z surowym obliczem Boga. Tym chcę zakończyć. Jeżeli odrzucimy dobroć i miłość Boga, to spotkamy się z surowym obliczem Boga, bo to jest w całej Biblii pokazane. I apostoł Paweł jak gdyby pokazał to na przykładzie Izraela. Z jednej strony doświadczyli dobroci, ale przez to, że nie uwierzyli, zostali odłamani. I apostoł Paweł mówi, spójrz na dobroć i surowość Boga. Pora chyba kończyć. Chyba wystarczy na dzisiaj. Chcę was zaprosić do tego, żebyśmy chwilę porozmyślali o zbawieniu naszym, o dobroci Boga, o miłości Boga. Chcę was zaprosić, abyśmy powstali. Wstańcie.